Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich pracowników oświaty. W ten sposób upamiętniono utworzenie Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Polsce i Europie, Ministerstwa Oświaty Publicznej. Święto to zostało ustanowione w 1972 roku. To bardzo ważny dzień zarówno dla nauczycieli, wychowawców, jak i dla rodziców i uczniów. W tym dniu mogą okazać swoją wdzięczność wobec tych, którzy wkładają ogromną siłę w wychowanie ich pociech. Szkoda tylko, o czym rozmawiałyśmy z naszym gościem, że czasami ogranicza się to tylko do tego dnia, ale o tym też porozmawiamy. Zapytaj eksperta, to nasz cykl, który pojawia się we wtorek, a dziś naszym ekspertem jest Anna Godzińska, wicedyrektorka do spraw pedagogicznych w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dobry wieczór, no i wszystkiego najlepszego.
Dobry wieczór, dziękuję bardzo i przy okazji oczywiście pozwolę sobie wszystkim nauczycielom i nauczycielkom i wszystkim pracownikom związanym z edukacją i ze szkołą życzyć, żeby takie dni jak dziś były cały rok.
No też z drugiej strony niecodziennie trzeba mieć święto, prawda? Ale żeby ten nastrój bardziej radości niż problemów, kłopotów, trosk dominował, prawda?
I docenienia.
I docenienia.
I docenienia.
No właśnie, to może ja zacznę tak obcesowo. Warto być nauczycielem?
Oczywiście, że warto. Dzisiaj myślę, że wielokrotnie usłyszeliśmy na to odpowiedź podczas takiej uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim, ponieważ Marszałek Województwa jest organem prowadzącym naszej placówki i były przyznawane nagrody. I to była naprawdę bardzo podniosła uroczystość i każdy pracownik prawie mógł zabrać głos. I przyznam szczerze, że wzruszyłam się niejednokrotnie, ponieważ okazuje się, że nieważne, czy ktoś pracuje 5 lat czy 30, to wciąż cieszy się, że wykonuje ten zawód i że dzisiaj padało jak mantra, że ten zawód jest jednym z najważniejszych zawodów.
Bo jest.
Bo jest. I myślę, że warto dzisiaj, natomiast no, wiedzą Państwo dobrze, że dzisiaj toczy się bardzo dużo rozmów, dyskusji i takich wspominek. Gdzieś można przeczytać o nauczycielach, ale takie hasło, które dzisiaj wybrzmiało, czy taki temat, który gdzieś wybrzmiał, a propos takich dni jak dziś i tego, czy warto być nauczycielem, jest to, że warto doceniać nauczycieli. To, o czym dzisiaj przed sekundką powiedziałyśmy, czyli żeby ten dzień był dniem też docenienia przez cały rok. I właśnie mówiono o tym, że nauczycieli bardzo szybko, o nauczycielach mówi się negatywnie, skarży się do dyrektora, do kuratorium. Natomiast bardzo rzadko mówi się pozytywne rzeczy. I ja pamiętam, ponieważ nie pracuję już w szkole, 15 lat pracowałam w szkole, a od kilku ładnych lat pracuję właśnie w ZCDN-ie. To pamiętam, że jak odchodziłam i wszyscy bardzo płakali, że ja odchodzę, oczywiście, to mówiłam, cieszę się, że to wszystko słyszę na zakończenie, ale byłoby fajnie, gdyby jeszcze mój przełożony usłyszał to przez te 15 lat mojej pracy, prawda? Więc doceniajmy tych nauczycieli, których naprawdę cenimy.
I doceniajmy wtedy, kiedy jesteśmy z nimi, a nie tylko wtedy, kiedy już odchodzimy ze szkoły i wspominamy po latach. Oczywiście to też tak jest, że tak działa nasz umysł, prawda? Że wyrzuca różne niekoniecznie przyjemne sprawy. Oczywiście nie mówię o jakichś takich drastycznych. Tutaj mam na myśli raczej te mniej przyjemne aspekty kontaktów z danym nauczycielem, a pamiętamy ten cały materiał anegdotyczny, to co przyjemne, miłe i sympatyczne, zwłaszcza jeśli z czasem okazało się, że ten nauczyciel w sumie dużo wniósł w nasze życie.
To na pewno po drugie z punktu widzenia dorosłej osoby trochę inaczej patrzymy na pracę tego nauczyciela, niż gdybyśmy zbuntowanymi nastolatkami, prawda, którzy niekoniecznie chcieli się uczyć.
A ja tak właściwie pomyślałam, że nie wypełniłam swoich obowiązków, niekoniecznie szkolnych, ale na pewno radiowych. Zapytaj eksperta, ale zapytaj także ty, drogi słuchaczu eksperta. Korzystajmy z obecności pani Anny Godzińskiej u nas. Czujny telefon Radia Szczecin to 510-37-32. Można nagrać pytanie bądź opinię, bądź jakiś komentarz. Można również zadzwonić do nas do studia bezpośrednio. 510-37-36. Mogą to robić nauczyciele, pracownicy oświaty, mogą to robić też słuchacze. I oczywiście, jeśli ktoś chciałby pozdrowić swojego nauczyciela albo krótko wspomnieć, to nie widzę przeciwwskazań. 510-37-36. Zatem warto być nauczycielem, natomiast trudno być nauczycielem, myślę, w ostatnich czasach z wielu względów. Także ze względu na to, że prestiż nauczyciela jednak troszeczkę stracił, to znaczy może inaczej, nie stracił, tylko zmniejszył się. I tutaj może warto powiedzieć o tych głównych przyczynach. Słyszeliśmy w wiadomościach, prawda, jak mówili respondenci, jak mówili ci, którzy byli poddawani sądzie, okazało się, że to jest jeden z ostatnich wyborów.
Znaczy ja myślę, że prestiż, bo to słowo też dosyć często pada w kontekście nauczycieli, ale myślę, że często źle rozumiane. Dziś sobie tak o tym myślałam, że ten prestiż bierzemy na równi z zarobkami. Że jeśli jest wysoki prestiż, to muszą być wysokie zarobki. Ja myślę, że nie do końca tutaj o to chodzi. I myślę, że nauczyciele mogą też zbudować, i w ogóle nie tylko nauczyciele, ale inne też zawody, swój prestiż niekoniecznie na tym, jak dużo zarabiają.
Chociaż miło by było.
Oczywiście, to jakby to zostaje...
I o tym mam nadzieję też porozmawiamy.
Oczywiście, tak, tak. Ja natomiast chciałabym podkreślić, bo mówi pani, że trudno jest być nauczycielem, szczególnie w dzisiejszych czasach, na pewno. I myślę, że takim pierwszym punktem bardzo trudnym, ja już pomijam reformy, zmieniających się ministrów, nowe przedmioty, ubywające przedmioty i tak dalej, i tak dalej. To na pewno takim punktem zwrotnym była pandemia, później wojna w Ukrainie, kiedy rzeczywiście bardzo dużo uczniów z Ukrainy, nie mówiących w ogóle po polsku, nagle znalazły się w polskich szkołach. Pandemia, kiedy nagle trzeba było się przenieść do zupełnie innej rzeczywistości nauczania, wyjść poza klasę, poza to biurko. Wielu nauczycieli, którzy też wiemy z danych, w jakim są mniej więcej wieku, bo średnia wieku wśród nauczycieli to w tej chwili jest 48 lat, więc ta średnia, wiadomo, wynika też z tych nauczycieli, którzy mają 60, 70, czy jak najstarszy nauczyciel w Polsce 88. I nagle ci nauczyciele musieli się przestawić na zupełnie inny sposób prowadzenia zajęć. Potem ten rozwój sztucznej inteligencji, mówimy o takich trzech naprawdę ważnych punktach, jeżeli chodzi o edukację. I jednak możemy chyba wszyscy się tutaj zgodzić, że nauczyciele świetnie zdali egzamin, ponieważ bardzo szybko przystosowali się do tych zmian, bardzo szybko nadążali za tym, co się dzieje wokół, odpowiadali na to, doskonalili się, pomagali dzieciakom z Ukrainy, które znajdowały się w szkołach, przyjmowały bez w ogóle zastanowienia, więc to pokazuje, jak wysoki prestiż powinien mieć ten zawód, skoro to jest zawód, którego przedstawiciele tak szybko dostosowują się do zmian i radzą sobie, mimo że nagle zostają zarzuceni czymś zupełnie im nieznanym.
Wydaje mi się, że to, o czym pani wspomniała, te reformy, to też jest coś, co utrudnia nauczycielom życie. Oczywiście wszystkim, ale mówimy tutaj w tym momencie o nauczycielach, bo to jednak jest takie próbowanie na żywym organizmie. To jest też zmuszanie nauczycieli do stawiania wszystkiego na głowie. Może nie wszystkiego, ale też przerysowuje, wiadomo, to na potrzeby naszej rozmowy, wiadomo, że to nie do końca wygląda tak, że wszystko trzeba zmienić, ale jednak cały czas... No zmiany tak, ale niech te zmiany będą na lepsze i niech będą przemyślane i niech jedna zmiana wynika z innej, a nie kasuje tą poprzednią i robi się bałagan, bo robił się bałagan. Były takie momenty i myślę, że w dalszym ciągu są.
Są, na pewno będą też. Będą, tak? To oczywiste. Zmiana jest na pewno czymś dobrym. W pierwszej myśli zawsze mamy to, że zmiana jest czymś nie do końca. Zawsze się boimy. Ale jednak zmiana pociąga za sobą świeże spojrzenie, więc mam nadzieję, że dojdziemy do tego momentu, że rzeczywiście te zmiany w oświacie wyjdą nam na dobre. Czekamy wszyscy, nauczyciele, na to i miejmy nadzieję, że teraz ta reforma, która będzie w następnym roku, która rozpoczyna reformę dotyczącą podstaw programowych, nowy profil absolwenta, że to przyniesie rzeczywiście jakieś konkretne zmiany.
A edukacja zdrowotna to jest ostatnio taki temat, który bardzo mocno poruszył opinię publiczną i w gruncie rzeczy też wciągnął nauczycieli i w ogóle szkoły razem z uczniami, rodzicami w taką walkę polityczną, ideologiczną, polityczną.
Ja myślę, że bardziej to się odbywało w mediach niż rzeczywiście w szkołach, ponieważ znowu ten prestiż nauczyciela i to, jak bardzo nauczyciele są elastyczni, no chociażby pokazuje ten fakt, że edukację zdrowotną rzeczywiście na razie uprawnienia do nauczania mają nauczyciele kilku przedmiotów, natomiast ministerstwo uruchomiło bezpłatne studia dla nauczycieli podyplomowe, między innymi u nas realizowane na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, dla nauczycieli, którzy chcą doskonalić się w tym obszarze. I to jest kilkudziesięciu nauczycieli z naszego województwa, którzy jednak chcą, tak? Czyli idą, nie mają pewności, czy będą mieli godziny, czy będą mieli nadgodziny, czyli dodatkowo płatne, i poświęcają swoje weekendy na to, żeby się doskonalić. Więc to myślę, że znowu świadczy bardzo dobrze o nauczycielach. Co do tego, jak dyrektorzy wprowadzają to w swoich szkołach, czy na pierwszej lekcji, czy na ostatniej, czy w środku, jaki to ma wpływ między innymi na organizację zajęć i udział uczniów w tych zajęciach, no to już autonomia dyrektora i jego decyzja.
Słowo o pieniądzach, bo to jest jednak ważne. To znaczy ważne, żeby po prostu dobra praca, odpowiedzialna praca, a co do tego chyba się wszyscy zgadzamy, że to kształcenie umiejętności, przekazywanie wiedzy, zarażanie też pasjami młodego człowieka, to jest coś z jednej strony bardzo pięknego, ale bardzo odpowiedzialnego i powinno być dobrze nagradzane. Było masę różnych pomysłów. Wrócił teraz ten związany ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego projekt obywatelski, który zakładał taką automatyczną podwyżkę płac nauczycieli, które będą skorelowane z jakimś czynnikiem zewnętrznym po prostu. To już jest kwestia dogadania, jaki to czynnik zewnętrzny związany z gospodarką czy finansami może bardziej byłby brany pod uwagę. Co pani sądzi na ten temat?
Czy zarobki nauczycieli to jest oczywisty temat, który się pojawia zawsze przy tej grupie zawodowej i bez dwóch zdań nauczyciele początkujący, no to jest, wiemy o tym dobrze, że to jest niewiele ponad ta najniższa krajowa. I tutaj bez dwóch zdań musi to zostać podniesione, ponieważ no mamy nowych nauczycieli, tak jak ja sprawdzałam, bo że gdzieś tutaj sobie nawet wynotowałam, że to są jakieś takie groszowe sprawy, a jakieś 4% nauczycieli jest poniżej 30 roku życia. Czyli rzeczywiście to są ci nauczyciele początkujący. Jeżeli zastanawiamy się, czym mamy przyciągnąć do pracy i jak moje koleżanki, które pracują na filologii polskiej, na specjalności nauczycielskiej, miały przyciągnąć studentów polonistyki do rozpoczęcia takiej specjalizacji, to okazało się, że jedyną zaletą jest to, że masz wakacje wtedy, kiedy twoje dziecko. Więc zarobki nie są zachęcające. Jednocześnie jest ta ścieżka kariery, taka tego awansu dosyć krótka i szybko osiąga się ten najwyższy pułap jako nauczyciel dyplomowany. No ale rzeczywiście, jeżeli mamy braki nauczycieli, za chwilę będą ich coraz większe, szczególnie przedmioty ścisłe, no to jeżeli mam mieć fizyka, matematyka, który na rynku pracy jakichś prywatnych czy dużych firm zarobi o wiele większe pieniądze, no to musimy go czymś przyciągnąć, to bez dwóch zdań, więc tutaj myślę, że te dyskusje toczą się od lat i mam nadzieję, że kiedyś się skończą i wszyscy będą zadowoleni.
Oby. Czy nauczyciele się doskonalą? Czy to jest zawód taki, o którym się mówi, to tak trochę banalnie brzmi, ale myślę, że w tym jest bardzo dużo prawdy, że to jest taki zawód, w którym trzeba uczyć się naprawdę całe życie.
No tak, to na pewno mamy pracę z żywym organizmem, prawda, nieustająco, w związku z czym...
Zmieniającymi się realiami.
Tak, zmieniające się realia, zmieniające się problemy, zmieniające się dzieci, uczniowie, młodsi, starsi. Więc nauczyciele bardzo chętnie uczestniczą w szkoleniach i przyznam, że taką grupą, jak obserwuję u nas najczęściej się szkolącą są nauczyciele przedszkola i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Co pokazuje, to jest bardzo optymistycznie nas to nastraja, ponieważ to są te osoby, które dają te podstawy tym dzieciakom i które zdają sobie sprawę z tego, że z każdym rocznikiem te dzieci są zupełnie inne i zupełnie inne są realia. Więc nauczyciele tak, bardzo chętnie do nas przychodzą. Mogę powiedzieć, jakie tematy mniej więcej ich najbardziej interesują. To jest oprócz takich czystych, związanych z dydaktyką tematów, czyli jak przygotować do matury, do egzaminu ósmych klas i tak dalej, to przede wszystkim problemy psychiczne uczniów. To jest jednak ogrom zainteresowania i to jest też dobre, że jest ogromna świadomość wśród nauczycieli tego, że chcą się dowiedzieć, jak reagować na zaburzenia odżywiania, na symptomy jakieś takie samobójcze, czy na jakieś w ogóle inne depresyjne problemy i tak dalej. Więc to jest ta jedna sfera, w której bardzo się nauczyciele doskonalą. Druga, też duża, to jest sztuczna inteligencja. To jest ten rzut, który jest teraz obecny. Nauczyciele widzą, że to jest wyzwanie.
I problem.
I problem jednocześnie. Więc chcą być też na bieżąco i myślę, że są świadomi tego, że trochę praca nauczyciela zmienia się. I w związku z tym, jak bardzo zmieniają się realia, w których funkcjonują i to, że dzisiaj dzieciaki w sekundę znajdują w Google'ach odpowiedź na pytanie, na które nam może to zająć trochę dłużej, żeby to gdzieś w pamięci odszukać. Natomiast myślę, że ten taki sokratejski, powiedziałabym, przykład nauczyciela, który jest towarzyszem bardziej, który zadaje pytania po to, żeby budzić wiedzę, a nie daje odpowiedni i gotowy produkt do tego, żeby uczeń zapamiętał. Myślę, że nauczyciele są coraz bardziej świadomi tego i to też dlatego szukają cały czas i się doskonalą.
Doskonalą się i jak pani mówi, bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach, ale jak to wygląda, jeśli chodzi o taką samodyscyplinę, to znaczy to jest oczywiście niemierzalne i to pewnie zależy od człowieka, ale tak jak pani obserwuje nauczycieli, oni sami się szkolą również?
Znaczy tak, bo oczywiście...
Bo nie mówię tylko o warsztatach, o różnych zajęciach, prelekcjach, które chociażby organizujecie.
Znaczy tak, bo pamiętajmy, że nauczyciele po pierwsze szkolą się we własnych szkołach i są to po prostu rady pedagogiczne szkoleniowe. To jest jedna część. Druga część to jest taka, że nauczyciele przychodzą do nas na przez nas organizowane warsztaty, szkolenia, konferencje. Trzecia rzecz to oczywiście jest to, że oni sami sięgają po jakieś publikacje, po nagrania. No my też im oferujemy różnego rodzaju webinary, czy jakieś właśnie nagrania, podcasty, publikacje. Regularnie wydajemy też takie recenzowane, naukowe wydawnictwa, które gdzieś tam tak sobie stawiamy za ten cel, żeby być takim kimś pomiędzy właśnie takim nauczycielem pracującym przy biurku, a gdzieś tam uwzniaślać tych nauczycieli bardziej akademicko. Więc nauczyciele po to sięgają i sami szukają, sami dopytują. Często są zdziwieni tym, szczególnie ci młodzi nauczyciele, że nasza placówka to wszystko oferuje za darmo, bo tu trzeba przyznać, że oprócz tych organizowanych takich form, jak właśnie szkolenia czy konferencje, nauczyciele mogą przyjść i porozmawiać na takiej indywidualnej konsultacji anonimowo, jeśli tego potrzebują, z nauczycielem. I chociażby tak jak jest teraz bardzo duże zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o awans zawodowy i o dokumentację z tym związaną, to mogą przyjść, umówić się i po prostu przestudiować kartkę po kartce tego, co przygotowali na egzamin czy na spotkanie w kuratorium.
Ta sztuczna inteligencja to jest z jednej strony rzeczywiście problem, no bo zresztą może tu kropka na razie, ale też jest to coś, co może być świetnym narzędziem. Tylko trzeba by było wymyślić sposób, jak z tego korzystać.
No i ja myślę, że tutaj nauczyciele dobrze sobie z tym radzą, przynajmniej ci, z których ja spotykam. Jednym z moich ulubionych przykładów jest wykorzystanie sztucznej inteligencji przez naszą nauczycielkę, konsultantkę do spraw nauczania historii, która po każdej lekcji z uczniami odpala, mówiąc kolokwialnie, chat GPT i każe uczniom zadawać pytania, żeby sprawdziły chat GPT, czy właściwie odpowiada na pytania, które wynikają z treści lekcji. No i okazuje się, że niekoniecznie dobrze. Więc świetne, to jest jeden z prostszych i banalniejszych sposobów na to, jak sobie radzić i jak w dzieciakach też krytyczne myślenie rozwijać, prawda? I umiejętność korzystania z tego, co jest nowe i dla nich atrakcyjne. A co okazuje się, że niekoniecznie zawsze...
Jest idealne.
Tak, jest idealne. Mhm.
Wracając jeszcze do tych problemów nauczycieli, co jeszcze by pani wyliczyła wśród tych największych problemów nauczyciela w obecnych czasach?
Ja myślę, że dużym problemem jest, są niestety tutaj powiem media i opinia publiczna, to co mówi się na temat nauczycieli. I nawet w momencie takiego dnia jak dzisiaj, czyli święta, wyciąga się znowu te 18 godzin, wyciąga się znowu te wolne
długie
i te pensje
wakacje
i tak dalej. I to, że pani w Biedronce zarabia i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to, żeby zmienić obraz nauczyciela w społeczeństwie. Jednocześnie jakby wszyscy rodzice zdają sobie sprawę z tego, że oddają na ileś godzin dziecko do szkoły, czyli darzą tę szkołę i tych nauczycieli ogromnym zaufaniem. Więc tutaj mamy jakieś wykluczanie się wzajemne, prawda? Więc myślę, że to jest ogromny problem, z którym nauczyciele się borykają. Z tym, że opinia publiczna, media generują jakby jakąś niechęć do nauczycieli. No a jednocześnie jest tak, jak tutaj rozmawiałyśmy jeszcze przed programem, tych nauczycieli wciąż brakuje. Więc mimo, że jest tak pięknie i tyle wolnego i tak wysokie pensje, oczywiście to mówię w cudzysłowie dużym, to jednak nie garnie się nikt do tej pracy, bo wiemy, jak ona jest wymagająca.
Na pewno jest wymagająca i jestem też bardzo ciekawa, czy zmienia się trochę argumentacja, dla której ludzie idą do tego zawodu. To znaczy był taki czas, kiedy w gruncie rzeczy to była taka argumentacja, którą bym określiła mianem negatywnej. To znaczy tu mi nie wyszło, tam mi nie wyszło, no dobrze, to no, zawsze jest ta szkoła, mogę tam do szkoły pójść. Oczywiście też przerysowuję, ale rzeczywiście to jest, czy był problem? Mhm. Właśnie to jest, czy był problem?
Ja myślę, że był. Wydaje mi się, że jest coraz większa świadomość wśród młodych osób tego i tych zresztą, którzy po latach, bo są też takie przypadki osób, które nie pracowały jako nauczyciele i na przykład w wieku 40 lat zmieniają swoje życie i idą do szkoły. I jest ta większa świadomość tego, jaki ma się naprawdę wpływ na to przyszłe pokolenie. Może to bardzo górnolotnie brzmi, ale dużą robotę wydaje mi się, że robią też tak zwani, nie chcę tu, żeby to jakoś tak trywialnie zabrzmiało, influencerzy, czy jakieś bardzo znane osoby, czy ci nauczyciele roku, którzy są gdzieś tam podbijani, którzy pokazują, I jest ich coraz więcej takich osób, które gdzieś w mediach społecznościowych funkcjonują, są nauczycielami i podbijają ten zawód. Pokazują, że to są ludzie z pasją, którzy naprawdę czują, że mogą zmieniać rzeczywistość, którzy tworzą jakieś swoje mniejsze lub większe społeczności. Więc myślę, że to też może przyciągać ludzi do tego zawodu.
Jest pani współredaktorką książki Niezbędnik młodego nauczyciela. To jeszcze tak na zakończenie. Mhm. Dla tych, którzy być może rozważają pójść do tego zawodu. Są albo młodzi i chcą pomyśleć przynajmniej, że a nuż może to jest ta droga mojej kariery, życiowej przygody. Albo na przykład myślą o zmianie w swoim życiu i mają jakieś kompetencje do tego, żeby zostać nauczycielem, to co w takim niezbędniku młodego nauczyciela na początku drogi powinno się znaleźć?
W sensie, co powinno zachęcić nauczycieli tego, żeby przyjąć?
Nauczycieli
przyszłych. Potencjalnych nauczycieli, tak. To ja powiem tak, wieczna młodość, to na pewno, bo bez względu na to, w których klasach się uczy, to wciąż się jest młodym. Po drugie, bycie na bieżąco właśnie z tymi problemami młodych, to też nas odmładza w jakiś sposób. to, że możemy się właśnie wciąż doskonalić i poszerzać swoją wiedzę, to jest, myślę, ogromna zaleta. I to, że nauczyciel, co warto podkreślić, ma ogromną autonomię. Tak naprawdę my na te 45 minut zostajemy w klasie sami z tymi uczniami i to, jakie środowisko sobie wytworzymy, jaką atmosferę, zależy w dużej mierze od nas. I to też może działać na nas tak, myślę, bardzo rozwijająco i twórczo i kreatywnie.
I żadne programy, żadne kwestie polityczne, żadni reformatorzy i pseudoreformatorzy i wszyscy ci, którzy ewentualnie robią zły PR temu zawodowi, wtedy nie są w stanie się w to wbić.
Oczywiście.
Ta więź, tak, którą się wytworzy między nauczycielem a uczniami.
Tak, niech każdy z nas pomyśli, że każdy z nas ma przynajmniej jednego nauczyciela, o którym myśli naprawdę, że mógł zmienić. No, zresztą Malala powiedziała, jeden nauczyciel, jeden zeszyt, jeden długopis może zmienić świat, prawda? Więc tak, czasami jeden nauczyciel może zmienić czyjeś życie, więc pomyślmy sobie, że to my możemy być tymi osobami.
Dziękuję bardzo. Raz jeszcze wszystkiego najlepszego i wielkie ukłony. A naszym gościem była dziś Anna Godzińska, wicedyrektorka do spraw pedagogicznych w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dziękuję bardzo.
Ja tylko na koniec jeszcze powiem, że zapraszam wszystkich słuchających nauczycieli i nauczycielki do tego, żeby nas odwiedzali. Dużo się dzieje. Zapraszam serdecznie i pozdrawiam.